A jaką rolę spełnia modlitwa w procesie duchowego dojrzewania? Jeśli zaś chodzi o modlitwę, to jest to szczególnie uprzywilejowany środek duchowego postępu, co nie znaczy wcale, że ważniejszy od innych. Wszystkie są jednakowo ważne. Znane jest określenie modlitwy przez świętą Teresę z Avila, doktora Kościoła i wielką mistyczkę hiszpańską z XVI wieku. Uczy ona, że modlitwa jest to poufna rozmowa z Bogiem, którym wiemy, że nas kocha. Jeżeli zaś modlitwa to rozmowa i do tego poufna, to zakłada ona dialog i spotkanie osób. Wydaje mi się, że łatwiej byłoby przybliżyć tajemnicę modlitwy i to, jak powinna się ona rozwijać, gdy odwołamy się do powszechnego doświadczenia międzyludzkiej miłości oblubieńczej. Miłości oblubieńczej. Tym bardziej, że idąc za myślą świętego Pawła, relacje duszy do Chrystusa Zbawcy jak najbardziej można ująć w kategorię oblubieńca-oblubieniec. Otóż zakochani nigdy nie odczuwają przebywania ze sobą jako nużącego ciężaru. Przeciwnie. Nawet w tych samych stale powtarzanych słowach odnajdują wciąż nowe treści, które stają się dla nich źródłem radości i siły. Rzadko przy tym posługują się wyszukanymi słowami. Raczej mówią do siebie prostym językiem, bardzo spontanicznie i bezpośrednio, z ogromnym ładunkiem uczuć, ale jednocześnie z zachowaniem całego szacunku dla drugiej osoby. Ponadto dzielą się dosłownie wszystkim, dlatego zwykle mówią mnóstwo rzeczy, które komuś przysłuchującemu się wydałyby się zbyt banalne, ale nie dla nas. Dla miłości bowiem nic nie jest banalne czy mało ważne. Tak więc chrześcijanin, jeżeli naprawdę zakochany jest w Bogu, to znaczy żyje żywą wiarą, nigdy nie będzie traktował modlitwy jako uciążliwego obowiązku, ujętego w sztywne ramy czasowe porannego i wieczornego pacierza. Raczej będzie się starał zawsze, na każdym niemal kroku, szukać okazji, aby spotkać się z oblubieńcem swej duszy i powiedzieć mu dosłownie o wszystkim, choćby to były pozornie sprawy mało ważne. Charakterystyczne jest także to, że powiedzmy świeżo zakochani zwykle bardzo dużo mówią do siebie i o sobie, bo chcą się lepiej poznać, chcą się pokazać od jak najlepszej strony. Ale kiedy ich wzajemna więź zacznie się stopniowo pogłębiać, dojrzewać, słowa będą coraz rzadsze i cichsze, a jeżeli jeszcze będą, to służyć będą przede wszystkim nie tyle wymianie poglądów, co raczej podtrzymywaniu świadomości bycia przy sobie i ze sobą. Z czasem jedno spojrzenie, jeden gest czułości mówić będzie więcej, aniżeli wszystkie dotychczasowe słowa. I dokładnie tak samo dzieje się z modlitwą. Początkujący na drodze życia duchowego nie potrafią modlić się inaczej, jak tylko przy pomocy mnóstwa słów, często ujętych w piękne formuły i chętnie wypowiadane na głos. Jest to tak zwana modlitwa ustna. Ale gdy ich więź z Chrystusem zacznie dojrzewać, odczują potrzebę ciszy i dopuszczą wreszcie do głosu tego, który ma tu najwięcej do powiedzenia. Jest to tak zwany etap medytacji, która stopniowo upraszczając się, zamieniać się będzie w proste, kontemplacyjne spojrzenie, w którym zawierać się będzie wszystko, a więc wiara, nadzieja, miłość, ufność, oddanie, uwielbienie, skrucha itd. Wszystko to, co dotychczas wymagało sporo czasu, aby zostało wypowiedziane słowami, chociażby rozbrzmiewały one tylko w naszych myślach. I wtedy mamy do czynienia z tak zwaną modlitwą prostoty. Zresztą temat modlitwy jest tak niezmierzony, jak niezmierzony jest sam Bóg i jak niezmierzony jest człowiek. Bo przecież modlitwa, jak powiedzieliśmy na początku, jest spotkaniem, jest rozmową człowieka z Bogiem, dialogiem między Bogiem a człowiekiem. Samej modlitwie można by poświęcić długi cykl audycji i wydaje mi się, że nie zdołalibyśmy dostatecznie jej przeanalizować. Modlitwa bowiem jest taką rzeczywistością, którą raczej trzeba praktykować, aniżeli o niej dyskutować.
Przejdźmy zatem do omówienia ostatniego z trzech głównych środków rozwoju duchowego, jakim jest praktyka ascezy.
Asceza. Jest to słowo prawie nieobecne w naszym potocznym słownictwie. A jeżeli już, to zwykle ośmieszone i kojarzy się najczęściej z tak zwanym średniowiecznym zacofaniem. Skądinąd warto dodać, że średniowiecze to chyba najbardziej postępowa epoka w dziejach ludzkości. Więc jeśli słowo asceza przyprawia nas o gęsią skórkę i przywołuje myśl o biczowaniu, włosienicach, nieludzkich umartwieniach i postach, to patrzmy, czyż trening sportowca albo wielogodzinne ćwiczenia muzyka, na przykład pianisty, skrzypka, nie są ascezą w dosłownym znaczeniu, albo ogłupiająca moda na odchudzanie? Czy nie jest po prostu ascezą, choć na ogół o dosyć kiepskiej motywacji, z wyjątkiem oczywiście krytycznych przypadków nadwagi, którą trzeba zrzucić? Asceza chrześcijańska ma więc dwa wymiary, pozytywny i negatywny. Jest jak wdech i wydech. Polega ona przede wszystkim na wypracowywaniu w sobie trwałych dyspozycji do wykonywania dobra poprzez systematyczny i dostosowany do możliwości danej osoby wysiłek. Czyli, najogólniej biorąc, chodzi o wypracowywanie cnót. By jednak stworzyć dostateczną przestrzeń dla dobra, musi następować stopniowe, ale konsekwentne usuwanie wszelkiego zła i niedoskonałości. I to jest ten negatywny wymiar ascezy, zwykle niestety brany za całą ascezę. Ascetyczny wysiłek chrześcijanina dążącego do doskonałości podobny jest do pracy ogrodnika. Nie po to ogrodnik usuwa chwasty i niepotrzebne rośliny na grządce, aby pozostawić gołą, jałową ziemię. Ale właśnie po to, aby w minku wyrastały kwiaty i szlachetne warzywa, które potem niejako własną mocą pokonają te chwasty. Tradycyjna literatura ascetyczna ów negatywny aspekt ascezy chętnie nazywała walką duchową. Bo istotnie jest to walka, gdzie musi być odpowiednia strategia, odpowiednia broń, potrzebna jest odwaga, ale gdzie także są rany, tak w każdej walce, porażki, a przede wszystkim są zwycięstwa. O ile oczywiście walka ta toczy się pod sztandarem Chrystusa, który zwyciężył świat. Co więcej, walka ta toczy się przynajmniej na czterech frontach jednocześnie. Jest to bowiem walka przeciwko grzechowi, który jest wrogiem numer jeden jakiejkolwiek duchowości. Następnie walka przeciwko wszelkim działaniom szatańskim, spośród których najpowszechniejszą jest pokusa doświadczana przez każdego człowieka bez wyjątku. Dalej, jest to walka ze światem, rozumianym jako środowisko niezgodne, sprzeczne z duchem Ewangelii. I wreszcie, jest to walka z własnym ciałem, z jego naturalnymi popędami i skłonnościami. Jest to walka ścian, ale nie dlatego, że te popędy są złe same w sobie, ale jest to walka mająca na celu podporządkowanie wszystkich dynamizmów naturalnych, jakie są w naszym ciele, podporządkowanie w służbę najwyższym wartościom. Chodzi o to, aby człowiek nie był niewolnikiem samego siebie, a tym bardziej, aby nie był niewolnikiem własnego ciała, własnych popędów. I teraz w zależności od tego, na jakim etapie dojrzałości duchowej znajdzie się chrześcijanin, zmieniać się będzie strategia owej walki duchowej. Zmieniać się będzie także sposób modlitwy i przeżywania obecności Chrystusa w sakramentalnych znakach.
we wtorek w programie redakcji teologicznej U Źródeł wita się z Państwem bardzo serdecznie Marek Gogola. W poprzednich naszych rozmowach o życiu duchowym wyjaśniliśmy, że jego celem jest ścisła przyjaźń z Chrystusem, która powinna objawiać się w wiernym wypełnianiu jego nauki i naśladowaniu życia. Do osiągnięcia takiej wartości powołani są wszyscy, bez wyjątku ochrzczeni. Każdemu także została udzielona specjalna moc, dzięki której uczestniczy w życiu Bożym. Nazywa się ona łaską uświęcającą. Dziękujemy Państwu za telefony, że ten temat i kontynuacja rozmów o życiu duchowym jest aktualny, że Państwo potrzebujecie rozmawiać i pogłębiać swoją wiedzę właśnie na ten temat. Przypomnę również o numerze naszego telefonu 57 11 71. Myślę, że ten temat właśnie rozwoju duchowym aktualnie również poszerzany w licznych publikacjach może Państwu przybliżyć własny rozwój duchowy. Ponieważ mamy do czynienia z życiem w sensie duchowym, więc w pełni uzasadnionym wydaje się założenie, że jest ono czymś dynamicznym, to znaczy stale rozwijającym się. Przejawem bowiem życia na każdym poziomie jest rozwój. Pod numerem telefonu 511-71 przyjmujemy również intencje, które Państwo będą składać, a które później odczytam, i będziemy się modlić wspólnie za pośrednictwem naszego radia właśnie w tych intencjach. Powracając do tematu naszych wtorkowych spotkań o rozwoju życia duchowego, o wyjaśnienie tego zagadnienia prosimy księdza doktora Marka Chmielewskiego, wykładowcę teologii duchowości w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, który od 2 już tygodni odpowiada na nasze pytania o życie duchowe. Myślę, że każdy z nas może coś również uzyskać, czegoś się dowiedzieć, by przez to jego własne życie duchowe zostało pogłębione.
Pan Jezus mówi o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wierne kroczenie za Nim ma zatem charakter drogi prowadzącej do odkrycia i kontemplacji życiodajnej prawdy. Prawdy, która wyzwala. Zgodnie ze słowami Pana, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Życie duchowe zatem nie jest stanem osiągniętym raz na zawsze, tak jak nieodwołalnie osiąga się dorosłość z chwilą ukończenia 18 lat. Przeciwnie. Życie duchowe jest nigdy niekończącym się dynamicznym procesem, tak samo jak miłość między dwojgiem ludzi. Jest dynamizmem, który choć ma źródło w samym Bogu, wymaga nieustannego i wielkodusznego zaangażowania się ze strony obydwojga. W przeciwnym razie ich miłość skarłowacieje, wystygnie, a nawet może przemienić się w nienawiść. Tak samo dzieje się z życiem duchowym. Nierozwijane przez współpracę z łaską Bożą, niepielęgnowane poprzez odpowiednie środki i praktyki ascetyczne, stopniowo zamiera, a niekiedy ulega zgubności. Celowo przed chwilą wspomniałem o dorosłości osiąganej z chwilą ukończenia 18 lat, mylnie zresztą w języku potocznym nazywanym wiekiem dojrzałości. Jest to bowiem zaledwie próg dojrzałości, a nie pełnia dojrzałości. Należy jednak zapytać, o jaką dojrzałość chodzi? Na pewno nie o dojrzałość w sensie duchowym, która nie jest stanem osiąganym raz na zawsze, ale jest procesem kończącym się dopiero w chwili śmierci. Najogólniej biorąc, dojrzały w sensie duchowym jest ten, kto jest zdolny do miłowania Boga i bliźniego jak siebie samego. Miłość jest naznaczona ofiarą, wyrzeczeniem, autokontestacją, czyli sprzeciwianiem się samemu sobie, swojemu wrodzonemu egoizmowi w obliczu wyższych wartości. Dojrzałym duchowo jest więc ten, kto posiadając względnie stałe sposoby zachowania się, ustawicznie siebie koryguje według wzoru Jezusa Chrystusa, Jego Matki i Świętych Kościoła Katolickiego. Ta autokontestacja, czyli korygowanie samego siebie, zwykle jest trudne i bolesne. Ale cóż, drzewo rośnie pękaniem kory, jak głosi przysłowie.
Czy na tej drodze duchowego postępu, wewnętrznego dojrzewania, da się wyznaczyć jakieś etapy, to znaczy jakieś punkty orientacyjne, które pozwoliłyby w miarę precyzyjnie dobierać odpowiednie sposoby i środki dynamizujące ten rozwój?
Owszem. Zwłaszcza w klasycznej literaturze teologiczno-duchowej i w tak zwanej literaturze ascetycznej, przeznaczonej dla szerokiego ogółu wiernych, dość obszernie zajmowano się etapami rozwoju duchowego. Starano się możliwie jak najdokładniej ustalić wszystkie cechy charakterystyczne dla każdego z tych etapów, a nawet precyzyjnie określić moment przejścia z niższej fazy życia duchowego do wyższej. Takie schematyczne podejście do życia duchowego jako dynamizmu miało i ma nadal wielkie znaczenie dydaktyczne, ale z drugiej strony jest odzwierciedleniem pewnej tendencji racjonalistycznej w teologii duchowości, czyli tej pokusy zaszufladkowania i zadekretowania działania Ducha Świętego, który wieje, kędy chce. Duchowość każdego człowieka ochrzczonego jest niepowtarzalna, jak niepowtarzalny jest człowiek, mimo iż ma ona wspólne źródło. Jest nim samoudzielający się Bóg w mocy Ducha Świętego. Mimo że ma wspólny cel, jakim jest upodobnienie się do Chrystusa, a także mimo wspólnego środowiska, jakim jest Kościół Jezusa Chrystusa i na ogół te same środki doskonałości. Zarówno dyspozycje każdego człowieka z osobna, na przykład właściwości dziedziczne, płeć, jego temperament, wychowanie i samowychowanie, jak i uwarunkowania życia, na przykład wpływ środowiska, praca zawodowa, wiek, kultura itd., wywierają istotny wpływ na ów proces duchowego dojrzewania. Życie duchowe porównałbym do rzeki. Każda rzeka bierze początek ze źródła. W każdej jest ta sama woda, przynajmniej pod względem właściwości fizycznych. Każda z rzek dąży do morza, czasem zlewając się z innym. Tylko pozornie są podobne. Każda z nich bowiem zwykle w górnym bieli wartko, przy ujściu wolniej. Nad każdą z nich rosną drzewa i w każdej rzece, o ile nie jest zatruta, pływają ryby. Te przykłady zresztą można by mnożyć. Gdy jednak przyjrzymy się bliżej każdej z rzek, bez trudu dostrzeżemy jej niepowtarzalność, wynikającą chociażby z tego, że nigdy dwie rzeki nie płyną tym samym korytem. Na całej swej długości rzeka jest ta sama. Ta sama woda w niej płynie. Trudno jednak dokładnie określić, w którym miejscu kończy się górny jej bieg, a zaczyna na przykład odcinek środkowy. Jakże często są to sprawy dość umowne. Bardzo podobnie ma się rzecz z rozwojem życia duchowego. Przyjęło się mówić o pewnych etapach jego rozwoju, które nie mają i nie mogą mieć tej matematycznej dokładności, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni, żyjąc w cywilizacji bezdusznej techniki. Chciałbym jeszcze dodać jedną bardzo ważną uwagę. Otóż w odniesieniu do życia duchowego lepiej jest mówić o dynamizmie, aniżeli o rozwoju w sensie ścisłym. Mówienie o rozwoju jest pewnym życzeniem, ideałem wyznaczonym przez Chrystusa. A tymczasem wskutek naszej ludzkiej ułomności, stale wystawionej na pokusę słabości, życie duchowe nie zawsze doznaje jakościowego wzrostu. Jakże często mają miejsce liczne i poważne upadki, a zaraz potem stanowczy wysiłek wsparty łaską dźwigania się z tego upadku. I choć nie jest to więc rozwój linearny, według którego każdy dzień, każda chwila czyni człowieka coraz doskonalszym, to jednak jest to dynamizm. W rzeczywistości przybiera on postać jakby sinusoidy, gdzie po upadkach następują wzloty, a potem znów zdarzają się przynajmniej chwilowe upadki. A więc coś jakby falowanie. Z tej racji mówienie o etapach rozwoju życia duchowego ma bardziej znaczenie, jak powiedziałem, dydaktyczne. To też nie odzwierciedla w pełni faktycznego stanu człowieka, który do końca życia borykać się będzie z własną słabością. Jednakże dlatego, że się boryka, współpracując z łaską Bożą, dlatego życie duchowe w nim ma szansę rozwoju.
Jakie są zatem te umowne etapy rozwoju życia duchowego?
Wszystko zależy od tego, za pomocą jakiego kryterium będziemy starali się ocenić i badać życie duchowe. Historia duchowości dostarcza nam przynajmniej kilka takich kryteriów, a co za tym idzie, kilka schematów rozwoju duchowego. I tak święty Klemens Aleksandryjski, zmarły w 215 roku, ze względu na stopień wtajemniczenia we wierze, rozróżniał trzy stopnie odpowiadające fazom dojrzewania duchowego, a więc dzieci, mężowie i gnostycy, czyli wierni żyjący bez grzechu ciężkiego. Ponieważ wydoskonalili się ci ostatni w miłości do Boga, mocą tej miłości znają Boże tajemnice, a więc gnozę. Święty Grzegorz z Nysy, zmarły w 394, Kasjan, zmarły w 430, dzielą życie duchowe na trzy etapy ze względu na motywację w dążeniu do doskonałości. Najpierw według nich jest służebna bojaźń przed karą i to jest wstęp na drogę światłości po zerwaniu z grzechem, który jest ciemnością. Potem pojawia się typowa dla najemników nadzieja nagrody, która stopniowo wprowadza na drogę świadomego oczyszczania się. Wreszcie człowiek, dojrzewając duchowo, dochodzi do trzeciego etapu, jakim jest synowska miłość samego Boga. Święty Benedykt z Nursi, pokazując w swojej regule, jak mnich ma się duchowo rozwijać, zrywa z podziałem na trzy fazy i wprowadza skalę 12 stopni pokory. Pierwszym stopniem pokory, według świętego Benedykta, jest skromność w zachowaniu, potem cichość, dalej unikanie głośnego śmiechu, następnie zupełne milczenie i tak dalej. Trudno tu wymieniać wszystkie te etapy. Święty Bernard z Clairvaux, w nawiązaniu do świętego Benedykta, swego duchowego ojca, 600 lat po nim, mówi o rozwoju życia duchowego w sensie negatywnym, wskazując na coraz groźniejsze jego przeszkody. Wylicza zatem 12 stopni pychy. Spośród pierwszym jest ciekawość, potem lekkomyślność, dalej niestosowna wesołość, chełpliwość, chęć wyróżniania się, zarozumiałość, czyli przekonanie o swej wyższości, aż wreszcie dochodzi do usprawiedliwiania swoich grzechów, kłamliwego ich wyznawania itd. Trzy ostatnie stopnie pychy, zupełnie rujnujące życie duchowe, to brak posłuszeństwa, poczucie swobody w świadomym popełnianiu grzechów i na końcu grzeszny nałóg, czyli ustawiczna pogoń za nowymi grzesznymi rozkoszami. Spośród wielu innych schematów, najbardziej znane i stosowane w tradycyjnej teologii duchowości są na ogół dwa. Według świętego Tomasza z Akwinu i świętej Teresy od Jezusa. Święty Tomasz, najwybitniejszy teolog wszechczasów, zmarły w 1274 roku, opierając się na tradycji ojców Kościoła, głównie na pseudodionizm Areopagicie, którego cenił najbardziej, dzieli życie duchowe na trzy okresy, zależnie od skutków trzech stopni miłości nadprzyrodzonej. Wymienia zatem etap oczyszczenia początkujących, etap oświecenia postępujących i trzeci etap zjednoczenia doskonałych. Natomiast święta Teresa Wielka, jedna z najwybitniejszych mistyczek, zmarła w 1582 roku, we wcześniejszych swoich pismach podaje schemat czterech faz życia duchowego, porównanego do podlewania ogrodu, w którym rosną kwiaty. Etap ciągnięcia wody ze studni, odznaczający się wielkim trudem i bardzo skromnymi rezultatami, to etap modlitwy początkujących, polegającej głównie na rozmyślaniu o życiu Jezusa, co zwykle wymaga dużej dyscypliny i jest trudny. Drugi etap, porównany przez nią do uruchomienia wodociągu, oznacza modlitwę odpocznienia, w której wysiłek rozumu jest nadal wielki, ale są zarazem większe skutki w zakresie działania woli, coraz bardziej zgadzające się z wolą Bożą. Etap sprowadzania wody ze strumienia przy pomocy systemu kanałów to modlitwa kontemplacyjna, ale jeszcze bez stałego zjednoczenia z Bogiem. Wreszcie ostatni etap to nawadnianie ogrodu poprzez spadający z nieba deszcz. Oznacza bezpośrednie działanie Boże na ogród duszy, wskutek czego bez żadnego wysiłku gleba jest użyźniona i nawodniona, a dzięki temu wydaje najwspanialsze kwiaty cnót. W późniejszych swoich pismach mistyczka Karmelu, doktor Kościoła, uczy o 7 komnatach twierdzy wewnętrznej, albo, mówiąc dokładniej, o 7 twierdzach zbudowanych jedna wewnątrz drugiej, jak koncentryczne koło. Zdobywanie ich oznacza coraz doskonalsze zagłębianie się w siebie, aby tam, na dnie duszy, spotkać się z Chrystusem oblubieńcem i pozostać z Nim na zawsze w związku tak ścisłym i pełnym, jak tego przykład mamy w małżeństwie. Z tej racji święta Teresa wprowadziła do języka teologii duchowości i mistyki pojęcie małżeństwa duchowego i zaślubin mistycznych. Szczegółowo opisany przez świętą Teresę proces przechodzenia kolejnych komnat twierdzy wewnętrznej nie da się niestety streścić w kilku słowach. A poza tym nic nie zastąpi przepięknych przez nią samą. Dlatego gorąco zachęcam naszych słuchaczy do osobistej lektury dzieł tej wspaniałej świętej. Zwłaszcza polecam jej autobiografię pod tytułem Życie.
Niezależnie od tego mamy nadzieję, że w kolejnych naszych zechcesz się streścić tę mistyczną i teryzjańską rozwoju życia duchowego.
Bardzo chętnie.
W ramach programów redakcji teologicznej U źródeł przed mikrofonem wita się z Państwem Marek Gogola. Ostatnio w naszych rozważaniach o rozwoju duchowym nasz stały rozmówca, ksiądz dr Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawił niektóre z klasycznych schematów podziału rozwoju życia duchowego na etapy. Pamiętamy o dość ważnym zastrzeżeniu życia duchowego na etapy. Pamiętamy o dość ważnym zastrzeżeniu, że podział życia duchowego na etapy ma charakter umowny i nie w pełni odzwierciedla duchowy rozwój konkretnego człowieka. Wydaje się jednak, że orientacja w tej materii może być bardzo pomocna w osobistym kontakcie człowieka z Bogiem. Dziękuję Państwu serdecznie za telefony, które otrzymaliśmy, przedstawiające również to, że nasze tematy, nasz temat o rozwoju życia duchowego jest tematem aktualnym i w pełni odzwierciedla również potrzeby. Przed tygodniem przedstawił ksiądz 3-stopniowy schemat rozwoju duchowego